Witam Was wszystkich serdecznie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa w tym nowym roku. Właściwie to się nic nie zmieniło. Nasze wyliczanki się zmieniły jedynie. Ale właściwie nic się nie zmieniło. Skończyliśmy trudny rok. 2013. Dlaczego trudny? Bo mówiliśmy o trudnych sprawach. Co to za trudne sprawy? To sprawy, które nas dotyczą. Przeważnie to, co nas dotyczy, jest trudne. Ponieważ kiedy jesteśmy skonfrontowani z właściwym wzorem i widzimy, że daleko od niego biegamy, to pierwsze, co nam przychodzi do głowy, to zmienić wzór, żeby było nam łatwiej. To tak działa. Kiedy mamy problem i jest trudno, to chcemy uciec, a nie wejść w niego. Ale w tamtym roku uczyliśmy się wchodzić w trudne sprawy, wchodzić w trudne problemy i rozumieć, co to znaczy, że problem to okazja. Problem to okazja do zwycięstwa, problem to okazja do tego, żebyśmy zrobili coś dobrego, żebyśmy weszli na wyższy pułap, żeby cokolwiek zmieniło się w naszym życiu. To jest walka z tym, czego nie chcemy zmienić. I nieraz potrzebujemy wstrząsu, aby ruszyć się i coś zmienić. Ten rok powinien być pod tym kątem trochę łatwiejszy, ponieważ będziemy mówili o nim. Będziemy mówili więcej o nim. Czy w tamtym roku nie mówiliśmy o nim? Mówiliśmy. Ale pokazywaliśmy, jaka jest różnica między nim a nami i pokazywaliśmy, że aby budować razem z nim, potrzebujemy na właściwym fundamencie budować. A ten właściwy fundament to ukształtowany Chrystus w naszym charakterze. To owoc. W tym roku będziemy mówić, co robić, aby Boża obecność była w naszym życiu. I teraz, żebyśmy dobrze zrozumieli, to nie chodzi o to, że Boga nie ma w naszym życiu. Bo Bóg jest wszędzie, a szczególnie jest w tych, którzy na nowo zostali narodzeni, którzy zrodzili się z Boga. On mieszka w nich i Słowo Boże mówi, że my staliśmy się świątynią Bożą. I to jest prawda. I od samego początku to była prawda, bo Bóg od samego początku chciał mieć relację z nami. I to nie jest Jego pomysł, że my oddaliliśmy się od Niego. Bóg nie chciał tego. Bóg nas stworzył do relacji z sobą, do bliskiej relacji z sobą. I to było najważniejsze. I w tym roku będziemy o tym mówić. Nie będziemy mówić, co zrobić, żeby Bóg był, ale żebyśmy Go przeżywali. Żebyśmy przeżywali Jego obecność. Będziemy mówić o tym, co robić, aby Jego obecność, Jego działanie, Jego ogień był rozpalony w nas. Co robić, aby ten ogień z naszego prywatnego życia przenieść tutaj, do życia wspólnoty? Bo rozumiemy, że kiedy w domu nie będziemy mieli bliskiej relacji z Bogiem, kiedy w domu nie będziemy tęsknić za Bogiem, to kiedy tu przyjdziemy, to co wrzucimy tutaj? Co wrzucimy tutaj? Kiedy będziemy słabo żarzącym się kawałkiem drewna, to kiedy przyjdziemy razem tutaj i wszyscy będą słabo żarzącym się kawałkiem drewna, to niewiele się wydarzy. Ale kiedy będziemy płonąć w domu, to kiedy przyjdziemy tutaj i wszyscy połączymy się tym płonącym ogniem, to będzie wielka światłość. Jego światłość. I o to chodzi. W tym roku będziemy o tym mówić. Dlatego będziemy dotykać takich tematów jak głód Boga. Co zrobić, żeby być głodny Boga? Będziemy mówić o modlitwie. Będziemy mówić, jak się modlić. Będziemy zastanawiać się nad metodami pogłębienia relacji z Nim. To cały czas ten rok. I to jest oczywiście zachęta tylko dla tych, którzy Boga poważnie traktują. Jeżeli ktoś Boga poważnie nie traktuje, to będzie to nudne, bo będziemy mówić o rzeczach, które nie są z tego świata. Tak jak Jezus powiedział, królestwo moje nie jest z tego świata. I my nie będziemy nudzić się na tym miejscu wtedy, kiedy będziemy tęsknić za królestwem, które nie jest z tego świata. Za królestwem, które Bóg przygotował dla nas, którego przedsmak był w ogrodzie Eden, którego pełnia będzie, kiedy Jezus przyjdzie. Dzisiejszy temat naszego kazania, który będzie spójny z tym, co powiedziałem na początku, to gorzki owoc niezależności. Taki tytuł jest. Gorzki owoc niezależności. Kiedy chcemy ugryźć jabłko albo gryziemy jabłko i spodziewamy się słodyczy, soczystości, a mamy cierpką gorycz, to jak się czujemy?
Zawiedzeni.
O właśnie, zawiedzeni. To jest jakieś odczucie. Możemy powiedzieć, jest nam niedobrze w ustach, ale to nie jest czucie. Czucie jest wtedy, kiedy jesteśmy zawiedzeni, kiedy jesteśmy rozczarowani. To są odczucia takie wewnętrzne, które przychodzą. I myślę sobie, że Adam z Ewą zawiedli się w pewnym momencie. Ten owoc, który zerwali, był cierpki. Mimo to, że dał im poznanie. Był cierpki. Dlatego my będziemy w tym roku robić wszystko, aby Bóg, o którym opowiadamy, był Bogiem realnym w naszym życiu. Abyśmy jak ten student do niewierzącego profesora powiedzieli: Panie profesorze, jak to jest możliwe, że Boga nie ma, jeżeli ja dzisiaj z nim rozmawiałem? Wiecie, o to chodzi. Nie o to chodzi, że ja elokwentnie udowodnię mu, że on się myli. Bo wtedy mało chrześcijan by było, bo nie wszyscy są elokwentni. Wtedy profesorowie zwyczajni byliby najbardziej wierzącymi ludźmi, bo oni są najbardziej elokwentni w jakiejś tam dziedzinie. Czasem nie o to chodzi. Tu chodzi o to, abyśmy coś z Bogiem przeżywali. I w tym roku będziemy o tym mówić. Dlatego poprzedziliśmy to fundamentem charakteru. Żeby nasza obecność z Bogiem nie opierała się na czymś, co jest ruchome, jak ruchome piaski, jak zawieje. Nieważne kto lub co, byle zawiało. My nie chcemy, żeby byle co nam zawiało. My chcemy Bożego ognia. Dlatego kiedy będziemy mieli charakter Chrystusowy, będziemy zmierzać do tego, aby owoc, który w postaci ognia, który będzie się tutaj objawiał, był owocem, który przyniesie zmianę naszego charakteru, że będziemy podobni do Jezusa. I o to chodzi tutaj. Dlatego będę chciał was zachęcać do tak bliskiej relacji z Bogiem, jak jedna z pieśni mówi, jak jeleń pragnie wód, oparta na psalmie, tak moja dusza pragnie ciebie. Jak woda spieczona pragnie wody, tak my chcemy pragnąć Jego. I kto ma Słowo Boże dzisiaj? To po raz kolejny gratulacje mu składam, że ma Słowo Boże. Super. Niech otworzy na księdze Pieśń nad Pieśniami i niech ten fragment trzyma otwarty. Ja będę więcej cytował dzisiaj fragmentów biblijnych, ale ten fragment będzie dla nas fundamentalny. Pieśń nad Pieśniami, pierwszy rozdział i będę czytał dwa wersety, drugi i czwarty. To jest po Księdze Kaznodziei. Pierwszy rozdział, drugi i czwarty. Niech mnie pocałuje pocałunkiem ust swoich. Ach, Twoja miłość jest słodsza niż wino. Pociągnij mnie za sobą, czwarty werset. Pobiegnijmy, wprowadź mnie, o królu, do swoich komnat, abyśmy mogli się radować i weselić Tobą. Upajać się Twoją miłością bardziej niż winem. Miłość. To jest krzyk miłości. Kochani, to jest krzyk miłości fizycznej. Przede wszystkim. Możemy sobie tu alegoryzować i odnaleźć różne formy, figury tego, co tu jest napisane, ale to jest krzyk miłości fizycznej najpierw, która domaga się swojego kochanego, która domaga się miłości, która przewyższy wszystko, nawet pragnienie wina. Wiecie, i ja chciałbym, abyśmy w tym roku przesunęli się w miłości do Boga. Miłości, którą wielu z nas zna fizycznie. Niektórzy z opowiadań znają. Ale potrafią sobie to wyobrazić. Jesteśmy stworzeni do takiej miłości. Bóg nas takimi stworzył. Ale wiecie, chcemy, aby figura tej miłości pokazała nam, jak mamy kochać Jego, jak mamy Jego pragnąć. Jak Bóg ma być takim źródłem pożądania. I w tym roku będziemy to mówić. Bo zakładam, że jeżeli jesteś na tym miejscu, to Bóg jest dla ciebie ważny. Bo zakładam, że bliska relacja z Nim jest dla ciebie pragnieniem twojego serca. Słowo Boże mówi, że zostaliśmy stworzeni do relacji z Bogiem. I od samego początku Biblia to pokazuje, w jaki sposób mamy relację z Bogiem. To, co się stało na samym początku ludzkości, to przekroczenie pewnych granic. Przekroczenie granic intymności ze Stwórcą sprawił, że straciliśmy relację z Nim. Bo weszliśmy w miejsce, w które On sobie nie życzył, byśmy weszli. I to zniszczyło nasze życie. Straciliśmy relację z Nim i to nie był Jego pomysł. I wraz ze stratą relacji z Bogiem straciliśmy naturalne zaspokojenie naszych potrzeb. Co to znaczy? To znaczy, że kiedy byliśmy w relacji z Nim, bardzo bliskiej, ja mówię tu w imieniu pierwszych rodziców, to wszystko to, czego potrzebujemy, mieliśmy zaspokojone w Nim. Czuliśmy się bezpieczni w Nim. Czuliśmy zaspokojenie miłości w Nim. Tak? Czuliśmy się zaakceptowani w Nim. Bo w Nim to wszystko jest. I zwróćcie uwagę, że kiedy straciliśmy relację z Nim bliską, to, co było naturalnym stanem, stało się potrzebą. I wraz z utratą relacji z Nim straciliśmy doskonałe zaspokojenie miłości, straciliśmy doskonałe zaspokojenie akceptacji, straciliśmy doskonałe zaspokojenie poczucia bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To straciliśmy. Jeżeli coś człowiek straci, a jest to naturalną częścią człowieka, to, co będzie dalej konsekwencją tego, to jest zaspokojenie tej potrzeby. I człowiek, każdy z nas starał się zaspokoić tą potrzebę. I ludzkość potrzebę bezpieczeństwa zaspokajała przez posiadanie. Będę miał więcej, będę bezpieczny. Potrzebę miłości przez zaborczość lub niemoralny seks. Dlaczego tak jest? Bo potrzebę mamy taką. Dlaczego mamy taką potrzebę? Bo straciliśmy naturalne zaspokojenie tej potrzeby. Dlaczego straciliśmy naturalne zaspokojenie tej potrzeby? Ponieważ straciliśmy relację z Nim. I to wszystko się rozsypało. I to, że mamy pragnienie takiego serca, to jest całkowicie naturalne. Ale nienaturalną rzeczą jest zaspokajanie w sposób, który jest niewłaściwy. I tu się zrobił problem. Dlatego w tym roku, kiedy będziemy dążyć do bliskiej relacji z Nim, to, co powinno się wydarzyć, to powinno się wydarzyć to, że coraz więcej potrzeb, które jako ludzie mamy, poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, miłości, to zaczniemy przeżywać i to zacznie być zaspokajane w naszym życiu. Kiedy ktoś czuje się samotny na tym miejscu, myślę, że mniej samotny będzie się czuł, kiedy przesunie się w tym kierunku. Bo Bóg mówi w psalmie, że jest ojcem sierot, tak? Co to znaczy? To znaczy, że kiedy Bóg jest twoim Bogiem, nie musisz się czuć sierotą, bo On jest twoim ojcem. Więc nienaturalne zaspokajanie potrzeb, które są naturalną rzeczą naszego serca, przynosi jeszcze większy głód i spustoszenie, w konsekwencji ten gorzki owoc, który nie przynosi nam komfortu. Dlatego to, co potrzebuje się najpierw w naszym życiu wydarzyć, to zrozumienie, że Bóg nie akceptuje naszych pomysłów. Bóg nie akceptuje naszych pomysłów na relacje z Nim. I dlatego Bóg nie może pomóc niezależnej osobie. Nikt z nas nie może pomóc niezależnej osobie. Jeżeli ktoś chodzi niezależnymi drogami, przepraszam, nie, tu nie jest miejsce, gdzie ci pomogą. Bóg pomaga tylko osobom, które chcą być zależne od Niego. Które przyjmują Jego pomysł, Jego sposób, Jego metodę. Ponieważ relacja z Nim jest uwarunkowana Jego zasadami, Jego pomysłami, nie naszymi. Oczywiście masz prawo i cały wachlarz w dzisiejszym czasie, w czasie postmodernizmu, era New Age, dochodzenia do prawdy, do szczytów różnymi drogami. Masz wybór, możesz. Ale my wiemy, że tylko jest jedna droga. Jest nią Jezus Chrystus. Więc Jego relacja jest uwarunkowana Jego zasadami. Zobaczcie, Adam z Ewą zrobili po swojemu, oczywiście byli kuszeni, ale zrobili po swojemu. Skończyło się źle. Kain z Ablem. Jeden złożył właściwą ofiarę, drugi nie. Jedna została przyjęta, druga nie. Ta druga doprowadziła do tragedii. Weźmy Jeroboama, króla po Salomonie, który dał ludziom Boga, tego samego, ale zmienił sposób relacji z Nim. Inne daty, tak? Inne miejsca kultu. Doprowadziło to do potężnego odstępstwa całego Izraela. Pamiętamy słowa apostoła Pawła, który powiedział o swoich braciach Izraelitach. Mają gorliwość do Boga, ale mają niewłaściwą gorliwość. I nie prowadzi ich to do Jezusa. Dlatego Bóg zaspokaja swoje potrzeby nasze tylko i wyłącznie na swoich warunkach. I czy nam się to podoba, czy nie, potrzebujemy zgiąć kark i powiedzieć: Panie, tylko Twój sposób i Twoja metoda. I do dzisiaj jest aktualna jedna metoda, jeden sposób, jedna droga. Krzyż Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus. Nie ma innej drogi. Choćbyś kombinował na różne sposoby, nie ma innej drogi. Jeżeli chcesz mieć bliską relację z Bogiem, pogłębiać ją, przeżywać relację z Nim, potrzebujesz postawić w centrum krzyż Chrystusa. Jeżeli twoje potrzeby mają być zaspokojone, to tylko Bożą drogą zaspokajania tych potrzeb, Bożą drogę zaspokajania tych potrzeb musisz wybrać. Nie inaczej. Nie ma innej możliwości. Czyli to, co będziemy robić, to wracać do Edenu. Będziemy wracać do Edenu, gdyż ogród Eden to inaczej ogród rozkoszy. Słowo Eden oznacza rozkosz. Prawdziwą rozkosz możemy mieć tylko w Nim. A powrót do Edenu jest tylko dzięki jednej drodze. Drodze, o której mówił Pan Jezus. W Ewangelii Jana 14:6. Ja jestem droga i prawda i żywot i nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Czyli Pan Jezus mówi: ja jestem tym jedynym sposobem, tą jedyną metodą, abyście mieli relację z Ojcem. Przez relację ze mną macie relację z Ojcem. I nie ma innej drogi. I choćby stanął tu anioł z nieba i powiedział: słuchajcie, mogę wam udowodnić, że jest inaczej. I wyglądałby świetnie. Naprawdę większy by był od nas, bardziej jaśniał niż my. I powiedziałby, że jest inaczej. My mamy prawo całkowite w imieniu Jezusa powiedzieć mu: bądź przeklęty, bo nie pochodzisz od Boga. I do tego daje nam prawo Słowo Boże. Bo jeżeli byśmy sami sobie te prawo dali, znowu zrobilibyśmy coś, co nie jest zgodne z Bożą wolą. Dlatego tak ważne jest trzymać się Jego słów, ponieważ kiedy staniemy przed Nim, będziemy odpowiedzialni za to, jak zrealizowaliśmy Jego słowo, a nie swoje. Amen? Czy nadążacie za mną? Halleluja. Więc tylko w Jezusie możemy mieć bliższą relację z Ojcem. I pamiętajmy, Bóg nie może pomóc niezależnym ludziom. Potrzebujemy schylić kark i uznać Jego drogę. Ci, którzy mówią, którzy żyją w nieświętej Trójcy, w ja, mi, moje, im trudno jest pomóc. Oni nawet na poradę, kiedy przychodzą chrześcijańską, chcą, żeby im pomóc na ich warunkach. Nie da rady. Jakie są z tego korzyści, że będziemy szli za Bogiem? Bo zobaczcie, no, jeżeli mamy iść za Nim, a powiedzieliśmy, że wiara w Jezusa nic nie kosztuje, to podążanie za Jezusem kosztuje. A dlaczego podążanie za Jezusem kosztuje? Bo potrzebujemy zrezygnować ze swojej koncepcji i przyjąć Jego koncepcję, a nam jest trudno ugiąć kark. Więc kiedy już zdecydowaliśmy się ugiąć kark i powiedzieć: Panie Jezu, jednak Ty jesteś drogą, ja będę Ciebie słuchał i zgodnie z Twoją wolą będę postępował, to możemy liczyć na to, że będą jakieś korzyści, tak? Jakie to są korzyści? Przeczytam. Wy cały czas trzymajcie pieśni nad pieśniami. Ja przeczytam fragment, który znacie. Księga Jeremiasza, 29 rozdział, 11 werset. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. Pragnę zgotować wam przyszłość i natchnąć was nadzieją. To mówi Pan Bóg. Zobaczcie, czyż to nie jest piękne? Dobre myśli ma o nas, myśli o pokoju, a nie o niedoli. I pragnie zgotować nam przyszłość. I to jest dobra przyszłość. Nie zła. Ale, uwaga, znowu mamy to ale. Jego metoda. Jaka jest jego metoda? No taka. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. Gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy będziecie szukać całym swoim sercem. To znaczy, że serce nie jest podzielone. Bo jak reaguje podzielone serce? Podzielone serce trochę w tą stronę, trochę w tą. Jak to stare przysłowie mówi: Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. A my nie możemy mieć podzielonego serca. Całym sercem, kiedy go będziemy szukać, to go odnajdziemy. I wiecie co? I powiem wam, w autorytecie tego słowa, że tak się stanie, ponieważ to Bóg mówi. Ja, jeżeli bym wam tak powiedział, słuchajcie, tak się stanie, bo tak się w moim życiu stało, to możecie powiedzieć: no w jego życiu się stało, ale nie wiadomo, czy w moim. Ale jeżeli Bóg mówi, że tak się staje, i że to są jego warunki, to kiedy pójdziemy jego drogą, znajdziemy to, czego oczekujemy. Więc Bóg mówi, że da nam pokój, że da nam swój szalom. Wiemy, co to słowo znaczy, jako szerokie jest. I że zgotuje nam przyszłość i natchnie nas nadzieją. Wiecie, nadzieją w miejscach, w których już zwątpiliśmy, że coś może być lepiej. Jaka jeszcze może być korzyść pójścia za Panem Bogiem? Druga Kronik 7,14 przeczytam. I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić i szukać mojego oblicza i odwrócą się od swoich złych dróg, to ja wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzechy i ziemię ich uzdrowię. Bóg mówi tak: kiedy pójdziesz za mną całym sercem, twoje grzechy będą odpuszczone i przez ciebie będę uzdrawiał ziemię. Ty będziesz źródłem uzdrowienia ziemi. Wiecie, że ziemia stała się przeklęta przez nas. Więc ona może być błogosławiona przez nas. Ziemia zaczęła rodzić osty przez nas. To nie był Boży pomysł. I może być błogosławiona przez nas. I Bóg mówi, w jaki sposób? I ukorzy się mój lud,
które jest nazwane moim imieniem, będą się modlić, szukać mojego oblicza, odwrócą się od swoich złych dróg, to ja wysłucham z niebios, odpuszczę i uzdrowię ziemię. Zobaczcie, znowu jest Boży warunek. I znowu ten warunek nie jest dla niezależnych ludzi, nie jest dla ludzi, którzy chodzą wyprostowani, bo moja jest na górze. To jest dla tych, którzy w bojaźni przed Bogiem chodzą. Ale opłaca się. Przez ciebie Bóg będzie uzdrawiał ziemię. Pierwszy Koryntian 2,9 mówi tak. Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to Bóg przygotował tym, którzy go miłują. Zobaczcie, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło. Co to znaczy? To będzie coś, co przewyższa nasze postrzeganie, nasze słuchanie i nasze centrum, nasze serce, to, co już przeżywaliśmy z Bogiem. I uwaga, uwaga w tym miejscu, to nie jest mowa o niebie, to jest mowa o ziemi, to jest mowa o tym, co ty dzisiaj możesz z Nim przeżywać. W niebie będzie jeszcze więcej. Więc warto, jednak potrzebujemy być w Nim zakochani, jak bohaterka pieśń nad pieśniami. Niech mnie pocałuje pocałunkiem ust swoich. Możecie teraz czytać. Ach, twoja miłość jest słodsza niż wino. Pociągnij mnie za sobą, pobiegnijmy, wprowadź mnie, o królu, do swoich komnat, abyśmy mogli się radować i weselić tobą, upajać się twoją miłością bardziej niż winem. Co niektórzy się bardzo uśmiechają tutaj. Cieszę się bardzo. Rozumiecie, o czym ta miłość mówi? Upajać się miłością. Wiecie, to jest opis fizycznej miłości. Przepraszam, to nie ja napisałem. Wybaczcie. Ale nie będę wam mówił, że tu jest o czym innym. Że tu jest o mrówkach lub o słonikach. Okej? Więc wiecie, pięknie to brzmi. Piękno rozpostarte przed nami z Bogiem. Pięknie to brzmi. Dlatego, wiecie, no, ze względu na śmiech Jasia potrzebuje to skomentować. Wiecie, my miłość fizyczną byśmy głęboko pod kołdrę schowali. Nawet w swoich małżeńskich przeżyciach. Ale Bóg mówi, że to nie jest złe. To jest dobre. Bo On nas takich stworzył. I to jest obraz miłości Chrystusa do Kościoła. To jest niesamowite. Jak można takie rzeczy porównywać? A. Najlepiej się zamknijmy i jako samotnicy gdzieś żyjmy z dala. Wiecie, to jest piękno, które Bóg w nas stworzył. My to piękno potrzebujemy odkrywać i odkrywamy je. Słowo Boże o tym mówi. Mogą się zrodzić pytania w tym wypadku, już nie do tej miłości fizycznej, ale do tego, co powiedziałem do tej pory, mogą się zrodzić pytania, mianowicie, jakie będą koszty w takim razie? Bo przecież powiedziałem, że wiara w Jezusa nic nie kosztuje. Mnóstwo ludzi na tej ziemi wierzy w Jezusa, ale niewielu za nimi podąża. Jeszcze raz, mnóstwo ludzi wierzy w Jezusa, ale niewielu za nim podąża. I dlatego ja mówię do ludzi, którzy chcą podążać za Jezusem, a nie tylko wierzyć w Niego. Bo ten, który chce podążać za Jezusem, to teraz, kiedy mnie słucha, nie będzie się wyłączał i nie będzie myślał, co w domu, co przyjdzie, co zrobi, jaki film dzisiaj oglądnie i nie będzie zachowywał się jak rybka wyciągnięta z akwarium, która musi wrócić do wody, bo już nie może funkcjonować bez wody. Ile jeszcze wytrzymacie? Ile jeszcze ziewnięć będzie? Wiecie, to ziewa nasze ciało, które już nie może wyrobić. Wiecie, jeżeli nie ziewacie i to was interesuje, to znaczy, że jesteście osobami, które idą za Nim, chcą za Nim podążać. A jeżeli chcecie za Nim podążać, to rodzi się pytanie, czy warto? Czy warto? Przeczytam fragment z Ewangelii Marka. Czy warto? Czy warto ponieść te koszta? 10 rozdział, 29 werset. Zaprawdę powiadam wam, nie ma takiego, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla Ewangelii, który by nie otrzymał stokrotnie teraz w doczesnym życiu domów, braci i sióstr, i matek, i dzieci, i pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym czasie żywota wiecznego. Zobaczcie, Pan Jezus mówi, będziesz miał więcej, ale będzie cię to kosztować. Ty musisz wybrać. Ten człowiek, który przyszedł do Pana Jezusa, nie chciał ponieść kosztów. Mówi, ja wszystko robię, czego Bóg ode mnie oczekuje, ale nie dam ci całego serca. A Pan Jezus powiedział, nie mogę ci pomóc. Tak? Ja oczywiście to tutaj w taki sposób nazywam współczesny, ale Pan Jezus pozwolił mu odejść. Pozwolił odejść człowiekowi, który od najmłodszych lat wszystkie przykazania wypełniał. Pozwolił mu odejść. Dlatego, że zobaczył, że w jego sercu było coś, co było niewłaściwe. Mógł powiedzieć, słuchaj, ale ja cię proszę, naśladuj mnie. Nie, nie biegł za nim. Pozwolił mu odejść. Nie chciał ponieść kosztów. Więc Pan Jezus mówi, będziesz miał więcej, aczkolwiek będziesz potrzebował ponieść koszta. Uczniom też o tym mówił i poszli na całość. I pamiętamy, że tylko jeden umarł śmiercią naturalną z apostołów. Wszyscy zostali pozabijani. Możesz wtedy się spytać, no dobra, w takim razie idę, ale czy ja dam radę wytrzymać? Czy dam radę to przejść? Przeczytam ci fragment z Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, 18 werset, w którym Jezus mówi tak, róbcie swoje, a ja będę z wami. Róbcie swoje, a będę z wami. Mówi tak. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. Oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Amen? Czy świat się skończył? Więc gdzie jest Pan Jezus? Z nami. Więc nie pękaj. Do przodu. Problem to twoja okazja. Niech mnie pocałuje pocałunkiem ust swoich. Ach, twoja miłość jest słodsza niż wino. Pociągnij mnie za sobą, pobiegnijmy, wprowadź mnie, o królu, do swoich komnat, abyśmy mogli się radować i weselić tobą, upajać się twoją miłością, bardziej niż winem, pokochać jego, bardziej niż cokolwiek na tej ziemi jest, bardziej niż swoje dzieci, niż swoją żonę, niż wszystko, cokolwiek, jego. To nas doprowadzi do głębi z nim. To jest lekarstwo na gorzki owoc. Na owoc, który przynosi cierpkość w ustach i przynosi zawiedzenie. Zawiodłem się. Wobec tego, co trzeba zrobić? Na początku. Po pierwsze, właściwie to jest najważniejsza rzecz. Wyeliminuj ze swojego życia niezależność. To jest podstawowa, fundamentalna rzecz. Niezależność. Jak to zrobić? Uczyń go Panem i Królem, nie tylko Zbawicielem. Co to znaczy? To znaczy, że Jezus jest dla nas Zbawicielem, bo uratował nas. Przeniósł nas ze śmierci do życia. Sprawił, że możemy dzisiaj nazywać się Jego dziećmi. Ale kiedy nie będzie królem i panem w twoim życiu, nie wejdziesz do jego komnat. Co to znaczy, że Jezus jest królem i panem, a nie tylko zbawicielem? to znaczy, że w relacji z Nim koncentrujesz się nie tylko na tym, co On dla ciebie zrobił, ale zaczynasz się koncentrować na tym, co ty dla Niego możesz zrobić. I uwaga, nie co ty zgodnie ze swoim pomysłem możesz zrobić dla Niego, ale co ty robisz zgodnie z Jego pomysłem dla Niego. Więc lekarstwem na niezależność, która niszczy relacje z Bogiem w naszym życiu, jest obok uczynienia Go Zbawicielem, uczynienie Go Panem i Królem. Zwróć uwagę, to jest powiedziane, wprowadź mnie, o Królu, do swoich komnat. Dlaczego? Ponieważ tylko Król może wprowadzić cię do swojej obecności. Tylko Król, tylko ten, przed którym się ugniesz, tylko ten, dla którego, który, kiedy powie słowo, to ty idziesz bez względu na wszystko, bo to powiedział Król. Więc uczyń Go Panem i Królem, nie tylko Zbawicielem. To wyeliminuje niezależność oraz doprowadzi cię do Jego obecności, bo wprowadzi cię w swoje komnaty, bo ty będziesz tam, gdzie On jest, a nie będziesz chciał, żeby On przyszedł tam, gdzie ty. Kiedy będziesz chciał, żeby On przychodził tam, gdzie ty chcesz, to ty Mu mówisz, ja jestem twoim Panem, a ty jesteś moim sługą Boże. To jest dokładnie odwrotnie. Dlatego co praktycznie potrzebujesz zrobić? Praktycznie poszukuj relacji z osobami, które Go słuchają. Słuchaj tych osób, które Go kochają i słuchają. Szukaj takich przyjaźni, takich więzi, takich relacji, którzy na punkcie Jezusa są dziwni, zwariowani, którzy Go kochają ponad wszystko. Którzy w Sylwestra cieszą się nie przy winie, lecz przy Jego obecności. Pamiętam, jak ja się nawróciłem i człowiek, który mi zwiastował Ewangelię, powiedział, jakby mi dali do wyboru iść na największą imprezę w sylwestrową do Hollywood lub na nabożeństwo, a wtedy spotykaliśmy się w małym zborze, to wybrałbym nabożeństwo w małym zborze niż imprezę w Hollywood. A ja sobie myślę, o, coś z nim nie tak. Coś musi być z nim nie tak. Wiecie, po czasie zrozumiałem, co ma na myśli. Wiecie, i tego nie możesz sobie wyprodukować. To potrzebuje przyjść do ciebie w relacji z nim. Ponieważ tylko, uwaga, zapamiętajcie to sobie, ponieważ tylko życie rodzi życie. Jeszcze raz. Tylko życie rodzi życie. Kiedy będziesz się z martwymi ludźmi zadawał i z nimi w relacje wchodził i ich model przyjmował życia, będzie z ciebie wyciekało, wyciekało, wyciekało. Ale kiedy byś ludzi szukał, którzy są nakręceni dla Niego, którzy żyją, którzy Go kochają, którzy oprócz tego, że Jezus jest dla nich Zbawicielem, jest dla nich Panem, wtedy życie będzie przychodzić do ciebie. Wtedy wejdziesz w Jego komnaty, poznasz Go i będziesz się upajał miłością Bożą i Jego obecnością. Na zakończenie zadam dwa pytania, na które chciałbym, żebyście sobie odpowiedzieli. W modlitwie, którą mam nadzieję po kazaniu zapowie Stasiu. Wobec tego, co zrobimy? To jest pierwsze pytanie. Po drugie, jak zamierzamy wykorzystać tę informację? Niech każdy z was w modlitwie i w życiu odpowie sobie na to pytanie. Bo od tego zależy, co będzie w twoim życiu rosło. Amen.